Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Dzieci traktują to czysto technicznie. Tak samo jak uczą się literek, tak samo jak interesuje ich odkręcanie śrubek w zabawkach, to tak samo interesuje ich to, co zakrywamy, czyli nasze części intymne.
Pierwszy raz zetknęliśmy się z takim projektem, którym pokazujemy modę. Więc dla nas to też była praca dosyć trudna, ale myślę, że się udało. Też chyba przez to, że postanowiliśmy same projekty Natalii uzupełnić o taką dokumentację fotograficzną, która jest na ścianach i która dopełnia aranżacji tego, co tutaj na sali można zobaczyć.
Zdarzają się takie sytuacje, kiedy dzieci nie znają nawet nazwiska autora, nie wiedzą w ogóle, po co przyszły na spotkanie i generalnie są zaskoczone faktem, że się znalazły w tym miejscu. To nie zdarza się na szczęście bardzo często, ale i z taką sytuacją umiem sobie poradzić.
W dzisiejszej audycji powiemy o sztuce przekazywania ważnych informacji z dziedziny edukacji seksualnej najmłodszym. Zaprosimy również Państwa na wystawę w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Przyszedł czas na temat, który zazwyczaj wzbudza emocje różne. Jedni chcą na ten temat rozmawiać, inni wręcz przeciwnie. Mam na myśli edukację seksualną. Do udziału w rozmowie na ten temat zaprosiłam panią Karolinę Hołownię. Witam.
Dzień dobry.
Pani Karolina jest pedagogiem, doradcą w Fundacji Warto, która to fundacja zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań seksualnych. Fundacja prowadzi również poradnie.
To jest poradnia dla rodziców i dla młodzieży. Dla młodzieży prowadzimy poradnie relacji, miłości i związków, a dla rodziców prowadzimy poradnie, żeby rozwiać ich wszelakiego rodzaju wątpliwości związane z tym, czy zachowanie ich dzieci lub nastolatka jest normalne, co oni mogą zrobić jako rodzice, aby zacieśnić relacje ze swoimi dziećmi i jak dobrze wpływać na rozwój ich seksualności.
I jak zacząć rozmowy i
dokładnie, kiedy
na temat
tak.
seksualności dziecka?
Tak.
Bo przychodzi taki moment, prawdopodobnie w trzecim roku życia, może nawet wcześniej, dziecka, które zauważa, że są pewne różnice w budowie chłopca i dziewczynki na przykład. I to jest ten moment, pani Karolina?
Tak naprawdę edukacja seksualna zaczyna się już od momentu urodzenia. I to jest to, jak rodzic reaguje na płeć dziecka. Bo seksualność to nie jest tylko fizyczny aspekt wyrażania naszej seksualności, czyli seks, tylko seksualność to jest nasza kobiecość i poczucie męskości. Jeśli chodzi o to, jak powiedzieć dziecku? Najlepiej jest, żeby rodzice byli pierwszymi osobami, którzy powiedzą dziecku, co to jest seks. Dlatego, że pierwsza informacja jest dla dziecka wzorcem, pryzmatem, przez które to dziecko później będzie badało rzeczywistość i porównywało do tej pierwszej informacji, którą otrzymało. Więc dobrze jest, żeby rodzice jako pierwsi przekazali informację, co to jest seks i na czym to polega. I ja proponuję rodzicom, żeby oni powiedzieli to w bardzo prosty sposób, czyli to jest wtedy, kiedy penis musi znaleźć się w pochwie kobiety i to jest bardzo przyjemne, bo dzieci w wieku 7-8 lat zazwyczaj jest to dla nich moment, gdzie seksualność powinna być że nie powinno...
Słowa się... nawet nie mamy na to.
Tak, dokładnie, że nie podoba im się po prostu. Wszystko, co seksualne jest obrzydliwe. W związku z tym dzieci na tą definicję zareagują, to będzie dla nich nieapetyczne, ale mówimy im, że to jest coś przyjemnego, żeby nie stworzyć im zaraz wizerunku, że seks jest czymś nieprzyjemnym, bo one i tak nie będą chciały w tym momencie ani spróbować, ani badać, ani jakby dociekać, tylko chcemy, żeby w przyszłości w małżeństwie cieszyły się tym seksem. Jak już będą dorosłe, będą miały partnera, więc mówimy, że to jest coś przyjemnego. To jest ważne przy dziewczynkach, żeby coś takiego powiedzieć. I mówimy o tym, jeśli będziesz mieć jakieś pytania, zawsze chętnie na nie odpowiem.
Kto chociaż troszeczkę interesuje się psychologią rozwojową dziecka, to wie, że siedmiolatek, otrzymawszy taką informację, powie dziękuję i pójdzie dalej bawić się swoimi zabawkami.
Tak, tak.
I nie
tak.
będzie drążył tematu. Natomiast nie ma złudzeń, że jeżeli nie otrzyma informacji, którą chce otrzymać od rodziców, to na pewno ją znajdzie gdzieś indziej.
Tak. Tak,
i nie zawsze to może być taka informacja, o której mówi teraz pani.
Tak.
I trzeba będzie sobie z tym poradzić.
Niestety w dobie rozwoju dzisiejszej techniki po prostu prędzej czy później dziecko będzie miało styczność z materiałem o treści pornograficznej i to już się coraz częściej zdarza w pierwszych klasach podstawówki. W związku z tym dobrze jest wyprzedzić tą sytuację, zanim dziecko pójdzie do klasy, bo nawet jeżeli nasze dziecko nie będzie spędzało tyle czasu w internecie i nie będzie poszukiwało takich informacji lub nawet przypadkiem nie natknie się w internecie, to inne dzieci mogą przynieść taki materiał do szkoły, do klasy i rozbudzić ciekawość dzieci.
Zwykle rodzice mają takie przekonanie, że moja córka i mój syn na pewno się tym nie interesują i tylko niedobre, jakieś niegrzeczne dzieci, to one o tym opowiadają.
Najprawdopodobniej, jeżeli dziecko nie zadaje pytań, to dlatego, że nauczyło się, że na taki temat się nie rozmawia w domu i poszukuje tych informacji gdzie indziej, nie informując o tym rodziców.
Czyli jak rozmawiać z dziećmi na tematy dotyczące seksu?
Jak rozmawiać od najwcześniejszych lat, w momencie, kiedy dziecko się pyta, skąd się biorą dzieci, a co ja tam mam? I to jest też bardzo ważne, jak my zaczynamy nazywać części ciała. Bo jeżeli mówimy, że to jest głowa, to jest łokieć, to jest kolano, a to jest siusiak albo siusinka, to są jeszcze najfajniejsze nazwy. Nie będę wymieniała, jakie funkcjonują, ale są przeróżne odmiany tego nazewnictwa. To już pokazuje, że coś jest nie tak z tą częścią ciała i wszystko, co się wiąże z tą częścią ciała, czyli nasza cała seksualność, coś jest z nią nie tak. I dziecko szybko rozpoznaje, że rodzice się bardzo krępują mówić o tych częściach ciała i odpowiadać na te tematy związane, skąd się biorą dzieci, a jak tam się dostały do tego brzucha, a jak one wychodzą z tego brzucha, a jaką rolę tato w tym wszystkim odgrywa. I w końcu w pewnym momencie przestaną zadawać te pytania, na pewno przestaną je zadawać w wieku nastoletnim, kiedy te informacje, które zdobyli w wieku dziecięcym, oni jeszcze raz przetwarzają niejako na dorosłe myślenie.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę rodzice i się zaniepokoić w zachowaniu naszych dzieci? Co wykracza poza normę?
Rozumiem, że mówimy o dzieciach mniej więcej do wieku podstawówki, bo rzeczywiście dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają bardzo dużo zachowań natury seksualnej. To są te zabawy w doktora. Kiedy dzieci się rozbierają, kiedy podglądają dorosłych, podglądają siebie nawzajem. To wszystko jest związane z tym, że dzieci chcą poznawać rzeczywistość i poznawać tą sferę też seksualności. I dzieci traktują to czysto technicznie. To my jako dorośli boimy się i wydaje nam się, że być może nasze dzieci są rozbudzone. One nie są rozbudzone. Tak samo jak uczą się literek, tak samo jak interesuje ich odkręcanie śrubek w zabawkach, to tak samo interesuje ich to, co zakrywamy, czyli nasze części intymne. Co to jest, co my tam chowamy. Więc te wszystkie rzeczy są normalne, ale kiedy dziecko zaczyna przejawiać w zabawie sytuacje, które wybiegają od normy, to już powinno nas zaniepokoić. Na przykład, kiedy dziecko bawi się w doktora, dzieci w przedszkolu rozbierają się i oglądają siebie nawzajem, to jest normalne. Dlatego, że dla dziecka normą jest, że kiedy idzie do pediatry, jest rozbierane do golaska i lekarz ogląda ciało dziecka. Natomiast jeżeli ta sytuacja zaczyna przybierać inne formy zabawy, jest to dla nas sygnałem, bo dziecko odgrywa to, co być może doświadczyło lub tak przeżywa stres, to są to już sytuacje, które powinny zwrócić naszą uwagę. Ale jeżeli to wszystko jest odgrywane rzeczywistości życia dziecka, to nie ma w tym nic niepokojącego. Jest kilka zasad, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Na przykład, czy to jest zachowanie dobrowolne ze strony wszystkich dzieci? Bo nawet jeżeli jest to normalna zabawa w lekarza, jeżeli jakieś dziecko nie chce brać udziału w tej zabawie i jest do tego przymuszane, to już to jest zachowanie, które wybiega poza normę. I wtedy by trzeba było ze strony rodziców podjąć interwencję lub ze strony nauczyciela wytłumaczyć, że jeżeli ktoś nie chce, to po prostu nie możemy nikogo do niczego zmuszać. I oczywiście te zabawy muszą się odbywać w wieku przedszkolnym w grupie rówieśników. Jeżeli one wybiegają poza grupę dzieci z tego samego wieku, są to dzieci starsze o więcej niż nawet 5 lat, to też już powinno nam dać sygnał, że coś by trzeba było w tym momencie zadziałać i ustalić jakieś granice tych zachowań dla dziecka.
Prowadząc warsztaty z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, z jakimi najczęściej pytaniami pani się spotyka ze strony tych osób?
Pytań jest bardzo wiele i w każdej grupie są to inne pytania. Zacznę może od młodzieży. Młodzież bardzo często pyta o zachowania, które zazwyczaj nie włączają w definicję seksu. Bo seks wszyscy myślimy, że to jest wtedy, kiedy przód sfery podbieliźnianej musi stykać się z przodem sfery podbieliźnianej drugiej osoby. Ja to tak zabawnie ujmuję. Czyli wtedy, kiedy penis musi się znajdować w pochwie kobiety. I to jest typowa i tak naprawdę taka zwięzła definicja, do której my się wszyscy ograniczamy. Natomiast mamy jeszcze do czynienia z seksem oralnym i mamy do czynienia z seksem analnym. I to są zachowania, które interesują młodzież. I o te zachowania mam bardzo dużo pytań. Mam też pytania wśród młodzieży dotyczące masturbacji. Wszystko zależy od wieku. Mam pytania też dotyczące, czasami rzadziej się zdarza, pornografii. A dziewczynki zadają bardzo dużo pytań o relacje. Dlaczego chłopcy się zachowują w taki, a nie inny sposób? Dlaczego zdradzają? Dlaczego nie zwracają uwagi? Dlaczego są tacy złośliwi? Także dziewczynki w pewnym momencie interesują się relacjami, a chłopcy zadają takie stricte pytania dotyczące seksualności. To jeśli chodzi o młodzież, rodzice zadają przeróżne pytania tego, co ich niepokoi. Rodzice młodszych dzieci, jak odpowiadać na pytania, skąd się biorą dzieci? Zawsze mówię, proste pytanie, prosta odpowiedź. Czyli skąd się biorą dzieci? Z brzucha. Jeśli dziecko chce wiedzieć więcej, dopyta. Jeśli nie, to mu wystarczy, bo może się okazać, że my zaczniemy prelekcję na temat stosunku płciowego, a dziecko się odwróci i wróci do zabawy klockami. Więc to jest dziecku niepotrzebne. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Rodzice również pytają o masturbację rozwojową. To jest naturalne, szczególnie w wieku przedszkolnym. Po prostu dzieci badają swoje ciało. Odkrywają, że w pewnym miejscu, kiedy się dotykają, czują coś innego, czują się inaczej i eksplorują to. Ale mniej więcej koniec przedszkola, początek podstawówki, te zachowania powinny zaniknąć. Także to jest rzeczywiście zachowanie normatywne. To o to się też pytają. Pytają się o rozbieranie się przy dzieciach. Pytają się właśnie o rodzeństwo czasami i rodzice starszych dzieci się też pytają właśnie o to, w jaki sposób na przykład tata może okazywać dalej czułość córce. Czy on może ją przytulać, albo rodzeństwo, które już jest dorosłe, czy w wieku młodzieży, czy jak oni się przytulają, to czy to jest też normalne i jak reagować w takich sytuacjach. Przeróżne są pytania, ale zazwyczaj one dotyczą ich życia rodzinnego. A nauczyciele pytają o to, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami i jak ewentualnie przekazać rodzicom informację, która dla nich i dla nauczycieli, i dla rodziców może być krępująca. I jak radzić sobie z wyskokami odważnych młodzieńców, którzy poruszają trudne tematy na lekcji w taki sposób zaczepny. Więc takich narzędzi też nauczyciele potrzebują.
Rozumiem, że pani bierze udział w lekcjach przysposobienia do życia w rodzinie, w szkole powszechnej.
Lub zajęcia. W ramach tych zajęć prowadzę 3-godzinne warsztaty, bo my tak z reguły proponujemy 3 godziny warsztatu, chyba że jest potrzeba na więcej godzin, wtedy ja przyjeżdżam i realizuję takie zajęcia z młodzieżą.
A potrzeba, jak widzę i słyszę, jest.
Jest.
Być może traktujemy ten temat jako tabu, albo zupełnie niepotrzebnie traktujemy ten temat jako tabu, bo okazuje się, że to jest integralna część naszego życia.
Tak, dokładnie.
Nie możemy udawać, że nie istnieje.
Potrzeba jest ogromna, aczkolwiek nie wszyscy ją rozpoznają i nie wszyscy uznają, że należy rozmawiać na ten temat. Ja myślę, że powinna być swoboda rozmawiania na ten temat, ale każdy musi sam zmierzyć się z tym tematem i sam musi sobie tą swobodę wypracować.
W pani wypowiedzi pojawiło się wiele takich słów, na które być może słuchacze zareagowali właśnie z takim ojejku, o godzinie południowej w niedzielę o takich sprawach rozmawiać. I myślę, że nie jest to dla pani dziwne, że tak ludzie reagują. Spotyka się pani z takimi reakcjami.
Tak, zazwyczaj jak zaczynam w ogóle warsztaty, to zaczynam właśnie od tego, że zanim zaczniemy rozmawiać z młodzieżą, zanim zaczniemy rozmawiać z dziećmi, najpierw musimy się zmierzyć z tematem sami ze sobą. I mówię o czymś takim, co nazywam własną ścianą. Czyli, że my mamy już bagaż swoich doświadczeń. Mamy już różne pomysły na to, jak powinna wyglądać ta seksualność, jak powinien wyglądać stosunek płciowy, a jak nie powinien wyglądać, co wypada, co nie wypada. I mamy różne pomysły na seksualność dzieci i młodzieży. I wydaje nam się, że to może wyglądać tylko w jeden określony sposób. I ja mówię, że młodzież nie ma jeszcze tych pomysłów wyrobionych. Oni sobie kształtują patrzenie na seksualność, kształtują sobie patrzenie na seks, a zazwyczaj wśród młodzieży jest to nawet dodatkowy temat, w którym mogą zaistnieć, więc będą chcieli zaszokować, będą chcieli zaistnieć w rozmowie właśnie z dorosłymi, czy w klasie, czy to z rodzicami, zaistnieć w takiej rozmowie na ten temat. Żebyśmy my sobie mogli poradzić z tymi tematami, żebyśmy mogli budować szczerą relację i głęboką relację z naszymi naszymi dziećmi, musimy umieć na te tematy rozmawiać bez zająknięcia i bez wstydu.
Bez wstydu, o właśnie.
Bez wstydu, dokładnie. A rodzice muszą się zmierzyć z tym, bo kiedy przyjdzie dziecko i zapyta się, mamo, a co to jest seks oralny, no to my musimy jak najbardziej poważnie na ten temat porozmawiać, bo to nie jest głupie pytanie, bo autentycznie się młodzież nad tym zastanawia. I proszę mi wierzyć, bardzo często młodzież traktuje zarówno seks oralny i analny jako formę antykoncepcji. Dziewczyny chcą być dziewicami, w związku z tym decydują się na innego rodzaju zachowania, po to, żeby zachować swoje dziewictwo, żeby nie zajść w ciążę. I my sobie z tego nie zdajemy jako rodzice sprawy, ale tak wygląda rzeczywistość, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy my mogli poważnie na te tematy porozmawiać z młodzieżą.
Myślę, że można by było przypomnieć sobie, jak my zdobywaliśmy wiedzę o naszym dojrzewaniu, czego nam brakowało, czego potrzebowaliśmy i jaką wiedzę otrzymaliśmy.
Większość rodziców nie miała takiego pola popisu, jeżeli chodzi o zdobywanie informacji na temat seksu, jak dzisiaj ma młodzież i dzieci. Bo dzisiaj dzieci...
No to może też warto sobie zdać z tego sprawę.
Tak.
I nie zrzucać wszystko na media społecznościowe i
na pewno
plakaty i przestrzeń, która jest przepełniona seksualnością.
Dokładnie, dokładnie. Trzeba sobie z tego koniecznie zdać sprawę, że jeżeli nie ja, to kto? Musimy sobie zadać pytanie, że jeżeli ja nie chcę rozmawiać na ten temat, bo rzeczywiście są rodzice, którzy nie chcą rozmawiać na ten temat. I ja mogę powiedzieć takim rodzicom...
Ale na co liczą wtedy, przepraszam?
No właśnie, że oczywiście nie musi pani, pan rozmawiać na ten temat, ale to kto ma porozmawiać? Bo zazwyczaj jest to internet. Zazwyczaj są to znajomi, rówieśnicy naszego dziecka, którzy te informacje czerpią z internetu. Daj Bóg, niech się znajdzie jedno dziecko, które rozmawiało ze swoimi odpowiedzialnymi rodzicami, którzy odpowiedzialnie podchodzą do tematu, którzy mają swobodę w rozmowach o seksie i wtedy to dziecko może edukować pozostałą część grupy, ale takich dzieci jest niewiele. Także bardziej to będą wulgarne treści dotyczące seksu, seksualności i na podstawie właśnie tych wszystkich materiałów dzieci kreują sobie, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, jak powinna wyglądać relacja między kobietą i mężczyzną i jak powinno i kiedy powinno się wyrażać swoją seksualność w tej relacji. Także to są ważne rzeczy. Nie powinno się w ogóle pomijać tego tematu. Naprawdę powinniśmy wręcz szukać okazji do tego, żeby z naszymi dziećmi na ten temat rozmawiać.
Mówimy o dojrzewaniu dzieci. Dochodzimy do momentu, kiedy nasze dzieci dojrzewają, czyli dziewczynka staje się kobietą, a chłopiec staje się mężczyzną. Może święta rodzinnego z tego powodu nie trzeba robić, ale może warto zauważyć ten moment u naszych dzieci. Rodzice powinni zauważyć.
Rzeczywiście z dziewczynkami jest łatwiej, bo dziewczynki, kiedy stają się kobietami, to mają jedno konkretne wydarzenie, czyli pojawia się miesiączka. I to jest bardzo szeroki temat, bo to, jak my zareagujemy na tą miesiączkę, to w pewnym sensie kształtuje kobiecość tej dziewczynki, która staje się teraz kobietą. Bo co to znaczy, że ona ma miesiączkę? Czy to jest coś okropnego? Czy to męka przez życie będzie po prostu teraz? Czy to jest coś wspaniałego? Czy to jest dar? Bo to pokazuje, że jestem kobietą, pełnowartościową kobietą, że to jest znakiem tego, że mogę mieć dzieci, mogę mieć potomstwo, mogę się rozwijać, że o to chodzi też. Więc to wszystko też zależy, jak my będziemy podchodzić w rodzinie, jak mama się czuje ze swoją kobiecością, bo dziewczynka ją będzie obserwowała i potem będzie modelowała te wzorce
zachowanie.
Dokładnie. U chłopców jest trochę inaczej, ponieważ u nich tak naprawdę takim sygnałem, że już stają się mężczyznami, może być albo mutacja, takim wyraźnym, albo zarost rzeczywiście, ale też dla nich takim ciekawym doświadczeniem, na pewno zarówno trudnym jak u dziewczynek miesiączka, mogą być polucje nocne. I to jest też temat, który powinien być przez ojców podjęty, bo często te polucje są niezręcznym doświadczeniem dla chłopców, tak samo jak niezręczna może być miesiączka dla dziewczyn. I zarówno jak chodzi o higienę i radzenie sobie z tą miesiączką u dziewczyn, tak samo trzeba chłopcom pomóc w tym, jak poradzić sobie w przypadku zaistnienia takiej polucji nocnej. Trzeba wypracować sobie z nimi jakiś system zachowania, że być może nauczyć go prać w tym momencie, w zależności jaka jest swoboda rodziców i całej rodziny, jeśli chodzi o rozmowę o seksualności. Jeśli chodzi też, wracam trochę do nazywania tych narządów płciowych, ja nie mówię, że trzeba nazywać dokładnie wszystko tak, jak ma być, bo nie każdy się z tym czuje dobrze. Ja mówię o tym, że to nam powinno dać do myślenia, dlaczego my tego nie nazywamy tak, jak trzeba i nazywajcie rodzice tak, jak wy się czujecie wygodnie, ale żebyśmy my po prostu mogli rozmawiać na ten temat. To jest coś, co ma nas zachęcić, ma nas skonfrontować, że jeżeli nie jestem w stanie wypowiedzieć penis, no to coś jest nie tak.
Tak mi przyszło do głowy, że może poleciłybyśmy rodzicom, jeśli mają sami kłopot z rozmawianiem na te tematy, to może książka. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jak pani sądzi? Pani jest specjalistką.
Ja osobiście uważam, że to jest ostateczność. Jeżeli naprawdę rodzic już uważa, że on absolutnie nie jest w stanie tego tematu przełamać, ale ja będę do samego końca zachęcać i bronić pozycji rodzica właśnie w temacie seksualności. Rodzice czują się bezsilni i bezradni w tym temacie. Często mówią, ale co ja w ogóle mogę? Okazuje się, że mogą rodzice, bo badania pokazują, że jeżeli rodzice rozmawiają z dziećmi o seksualności, to dzieci o wiele częściej polegają na informacjach zdobytych od rodziców niż na tych, które zdobywają od rówieśników. Inne badania mówią o tym, że jeżeli rodzice rozmawiają z dziećmi swoimi nastoletnimi czy młodszymi o seksualności i o seksie, to dzieci częściej wstrzymują się od wczesnej inicjacji seksualnej i z tą inicjacją czekają na późniejszy wiek. Badania też pokazują, że jeżeli rodzice rozmawiają o inicjacji, to ona się opóźnia, a nawet jeżeli rodzice mają pogląd, że ten seks ma być dopiero w małżeństwie, to częściej takie dzieci czekają właśnie z tym seksem do ślubu. Ja w ogóle uważam, że rodzice powinni stawiać poprzeczkę wyżej, niż twierdzą, że realne jest do osiągnięcia. Dlatego, że do poprzeczki trzeba doskoczyć, a nie łatwo sobie przez nią przejść. Więc nie stawiajmy tej poprzeczki, no bo to jest oczywiste, że oni zrobią inaczej. To nic. My możemy być ich kibicami, tej młodzieży. Możemy powiedzieć, dasz radę. Zachęcić ich, żeby mogli się jeszcze bardziej postarać. Albo, że są warci jeszcze więcej. Że są warci tego, żeby to wyglądało w ich życiu lepiej. Że ta seksualność jest naprawdę ważną częścią naszego życia. I że mogą zrobić to dobrze. Więc ja jestem akurat za tym, żeby poprzeczkę stawiać wyżej i żeby to rodzice jednak rozmawiali. Nawet jeśli się czują niezręcznie, to niech to zrobią w niezręczny sposób, ale niech to po prostu zrobią. Bo jeśli młodzież będzie, mamo, przestań, tato, co ty w ogóle, to mimo wszystko, to jednak to w nich zostaje i choćby opierając się na tych badaniach, to oni będą jednak cenić te informacje, które zdobyli od rodziców.
Czyli zachęcamy do zdobywania wiedzy z dobrych źródeł, no i zachęcamy do odwiedzania poradni.
Oczywiście.
Fundacji Warto, fundacji, która zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań seksualnych, no i też na pewno rodzice otrzymają porcję wiedzy, jak rozmawiać.
Otrzymają tak? Na pewno zachętę i wsparcie w tym, jak poradzić sobie właśnie z tą pierwszą czy kolejną rozmową. Biuro Fundacji znajduje się na ulicy Kazimierza Lisowskiego 1-3 w Zielonej Górze, pokój numer 14. Trzeba się umówić na wizytę. Nasz numer znajduje się na stronie internetowej www.fundacjawarto.pl lub na naszej stronie fanpage'u facebookowym. Proszę zadzwonić. Mogę podać numer 881-467-631. Umawiamy się na wizytę i wtedy jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że rodzice, opiekunowie dzieci wytrwali do końca i odważą się rozmawiać ze swoimi dziećmi, jeśli do tej pory się trochę wahali. O tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, mówiła pani Karolina Hołownia, pedagog, doradca Fundacji Warto, fundacji, która zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań seksualnych i która prowadzi poradnie dla rodziców i młodzieży w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie można oglądać stworzoną przez projektantkę mody Natalię Ślizowską wystawę pod tytułem My Fashion World. Autorka prezentuje tu nie tylko swoje projekty ubrań, ale także chce zmusić do przemyśleń. Wystawę odwiedziła Izabela Patek.
Jesteśmy w Miejskim Ośrodku Sztuki, w największej sali naszej, na wystawie Natalii Ślizowskiej pod tytułem My Fashion World. Czyli mój modowy świat w takim wolnym tłumaczeniu.
Gustaw Nawrocki, kurator galerii w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie.
Ja myślę, że przede wszystkim warto przyjść, żeby zobaczyć osobę niezwykle kreatywną, która swoje realizacje już wcześniej prowadziła, czy na Chrobrego, czy w innych jeszcze miejscach, gdzie pojawiały się pokazy Natalii. A tutaj postanowiliśmy zebrać jej najnowsze prace, ale również prace, które wykonywała jeszcze na studiach, takie prace koncepcyjne, prace dyplomowe również. To też jest takie bardzo ważne uzupełnienie, uważam, bo one są dosyć nietypowe i nie są takimi nie tyle typowymi strojami czy projektami odzieży, ale sięgają trochę innych jakby obszarów literatury czy jakichś takich struktur wizualnych. To też jest tutaj widoczne i myślę, że tworzy fajne uzupełnienie jakby do całości twórczości Natalii.
Właśnie, czy ta wystawa, wernisaż był performancem, również zainteresuje mężczyzn, którzy modą się nie interesują?
Czy zainteresuje mężczyzn? Nie wiem. Myślę, że ja bym nie dzielił świata na męski i żeński, tylko na coś interesującego i może mniej interesującego. A myślę, że wystawa jest dla wszystkich, od kołyski aż po grób, mówiąc tak troszeczkę metaforycznie. Także myślę, że panowie też znajdą, bo po prostu to są piękne rzeczy i obcując z realizacjami Natalii, można po prostu odczuć, nie wiem, przyjemność, satysfakcję. Także to też jest równie ważne. I jest to po prostu takie, jakby to powiedzieć, fajne. No. Może użyję takiego słowa, takiego kolokwializmu trochę, ale to chyba jest też takie, ja myślę, nastawia to bardzo pozytywnie mnie również. Może włożyliśmy wiele wysiłków w to, żeby to zaaranżować, bo w sumie pierwszy raz zetknęliśmy się z takim projektem, którym pokazujemy modę. Więc dla nas to też była praca dosyć trudna, ale myślę, że się udało. Też chyba przez to, że postanowiliśmy same projekty Natalii uzupełnić o taką dokumentację fotograficzną, która jest na ścianach i która też dopełnia również aranżacji tego, co tutaj na sali można zobaczyć.
Skąd pomysł właśnie, żeby z pani projektów modowych stworzyć taką wystawę, którą obejrzeć mogą gorzowianie i nie tylko, bo zapraszamy też osoby spoza Gorzowa. Dość długo ta wystawa będzie dostępna, a my teraz stoimy przed takim fajnym miejscem, nad którym widnieje napis Instadram. Zwracam uwagę na tę drugą część dram. Dlaczego Instadram?
Pomysł tego narodził się bardzo spontanicznie. Bardziej chciałam pokazać tą dramatyczną stronę Instagrama, ponieważ jest to wspaniałe narzędzie do pokazywania różnych rzeczy, natomiast czasami wydaje się, że trochę idzie to w złą stronę. Więc bardzo mnie to zainspirowało do stworzenia takiej mini kolekcji, ale też instalacji, która bardzo przypomina wnętrze telefonu, jest przefiltrowane kolorami, zawiera takie różne symboliczne rzeczy, które no, chyba spotykamy na Instagramie. Jest serce, które możemy klikać, są takie akcesoria jak no, łazienkowe, tak powiem w skrócie, bo niektórzy też pokazują dosłownie nawet pobyt w toalecie. Są nadzy ludzie, a ubrane psy na przykład. Także bardzo mnie to zaciekawiło i postanowiłam zmierzyć się z tym tematem. Okazał się to bardzo inspirujący i ciekawy temat, bo jest bardzo kolorowe tworzenie takiej kolekcji. Myślę, że ją jeszcze bardziej rozwinę i bardzo chciałabym ją pokazywać również w innych miejscach, łącznie z tą instalacją instadramową.
Ale instadramową, czyli co? Można sobie robić tu zdjęcia.
Właśnie, ja bardziej chciałam pokazać to, że zatracamy pewne wartości, że za dużo pokazujemy. Pokazujemy swoje rodziny, swoje dzieci, pokazujemy co jemy, gdzie jesteśmy w nienaturalnych kolorach, pokazujemy zabiegi estetyczne, wielkie usta, wielkie biusty i tak dalej. I bardzo chciałam, żeby miało to swoje przesłanie, czyli żeby osoby były trochę bardziej powściągliwe. Nie wiem, czy niestety, może stety, zadziałało to zupełnie odwrotnie, bo osoby podczas oglądania tej ekspozycji z udziałem aktorów oczywiście emitowały to do Instagrama, a później robili sami w tym zdjęcia. Więc nie wiem, czy przekaz był zrozumiały. Myślę, że dla 50% obecnych tak, że jest to dosyć smutne, a dla niektórych okazało się bardzo zabawne.
Stąd też i kolory. Kolory takie, w których wiele osób lubi się pokazywać, czyli mnóstwo różu, takich lukrowanych kolorów, upiększających świat.
Tak, ten róż to jest taki konkretny kolor, jak różne ciekawe akcesoria, poduszka w kształcie dużych silikonowych ust, czy plastikowe korpusy. Czułam też obowiązek, że jesteśmy w miejscu, gdzie wielki artysta ma swoje prace, więc czułam obowiązek, że muszę coś zrobić, coś takiego dosyć kontrowersyjnego. Zastosować też gotowe elementy, stąd też gotowe korpusy manekinów na ludziach, czyli piękna wyrzeźbiona klatka męska, piersiowa, czy fantastyczny silikonowy biust. I różne takie ciekawe akcenty, jak futra, cekiny, futrzane kapcie, selfie sticki z laleczką Barbie, kibelek z różowym futerkiem i tak dalej. Okulary jakieś teraz są bardzo modne, takie w formie bardzo prostej wokół głowy. Także no, ja chciałam tu zawrzeć te wszystkie rzeczy, które są bardzo na topie. Dla młodych ludzi pewnie to jest naturalne, fajne, piękne. Być może starsze osoby tego nie rozumieją, ale no, ja myślę, że osiągnęłam swój cel, że może niektórym dało to do myślenia.
Wystawę można oglądać do 8 marca w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ulicy Pomorskiej 73.
Nieustannie zachęcamy Państwa do czytania książek, również do tego, żeby dawać dobry przykład najmłodszym. Dlatego też zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Tyszką, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Napisała Pani już około 40 książek dla dzieci. Myślę, że dzieci przynajmniej połowę już tych książek przeczytały i do tego się przyznają.
No to bywa bardzo różnie. Czasem trafiam na takie spotkania, na których nikt nie przeczytał niczego, ale to jest dla mnie akurat bardzo dobra sytuacja, bo wtedy mogę zachęcić dzieci do jakiejkolwiek swojej książki. Mam wielkie pole do popisu.
Też możemy tutaj zwrócić uwagę, że dobrze by było przygotować dzieci do takich spotkań, żeby dzieci wiedziały, po co przychodzą i kogo widzą.
Wie Pani, to jest wymarzona sytuacja dla autora, kiedy nauczyciel czy bibliotekarz przygotuje klasę czy grupę. I tak często się zdarza rzeczywiście. Niektórych dorosłych mogę tu pochwalić, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy dzieci nie znają nawet nazwiska autora, nie wiedzą w ogóle, po co przyszły na spotkanie i generalnie są zaskoczone faktem, że się znalazły w tym miejscu. To nie zdarza się na szczęście bardzo często, ale i z taką sytuacją umiem sobie poradzić. Także.
Często pewnie dzieci się dziwią, że pisarz wygląda po prostu tak jak każdy
normalnie,
człowiek, jak normalny człowiek.
Normalnie, tak. No dziwią się na przykład, dziwią się, że nie jestem starsza, bardziej ponura. Czasem dla pewności pytają, ile mam lat. To bardzo niebezpieczna jest rzecz, bo ciężko czasem się powstrzymać od śmiechu. Słyszałam na przykład, kiedy się przyznałam, ile mam lat, jakiś chłopiec powiedział, o, to ma pani tyle lat, co mój dziadek. No i śmiałam się długo wtedy.
Przejdźmy teraz do książek. Bohaterami pani książek są dorośli, dzieci, zwierzęta również.
To prawda. Zwierzęta rzeczywiście w książkach się pojawiają i tak jak przeanalizowałam tę sytuację, to jest ich bardzo dużo, ale myślę, że to jest biograficzne. Ja wychowywałam się jako dziewczynka w leśniczówce u moich dziadków. No i kogóż tam nie było. I była i świnka, którą się opiekowałam, urocza. Miałam własną kurę, z którą spędzałam długie chwile, bardzo mądrą, bo kury są urocze, bardzo sympatyczne, wrażliwe, czułe. Miałam królika, oczywiście pięknego królika, kota, był pies, był nawet pewnej zimy jastrząb ze złamanym skrzydłem, który mieszkał w psiej budzie i moja babcia karmiła go takim szpikulcem, na który nabijała kawałki surowego mięsa. Pamiętam tę scenę, taka była dla mnie przerażająca. Także zwierzęta w moim życiu, no potem już w tym życiu takim poważniejszym były zawsze psy. Jakoś ja bardziej jestem psia, chociaż jako autorka Zosi z ulicy Kociej, otoczona kotami, czyli kuweciarzami książkowymi, przy Kociej 5, bo mieszkam tam, gdzie moja bohaterka Zosia, no jestem też skazana na towarzystwo kotów, ale to jest chyba tak, że koty bardziej lubią mnie niż ja koty. O, tak bym to ujęła. Choć nie jestem nieżyczliwie nastawiona, ale jednak zawsze miałam psy i to psy są bliższe mojemu sercu.
Czy czasami pyta się pani małych czytelników, o czym chcieliby czytać książki?
Bardzo często zadaję to pytanie. Chłopcy marzą o tym, żebym napisała coś wreszcie dla nich, bo to jest takie mylące. Na wielu okładkach moich książek są dziewczyny w różnym wieku i chłopcy czują się troszeczkę zagrożeni. Nie wiedzą, czy mogą po książkę sięgnąć, czy nie, a mogą, bo są tam też w środku i męscy bohaterowie. I najpiękniejsza recenzja, jaką właśnie od chłopca usłyszałam, to zwierzył się swojej mamie chłopiec po przeczytaniu jednej mojej książki. Mamo, To było okropnie dziewczyńskie, ale strasznie wciągające, także te książki są też dla chłopców. Generalnie dzieci chcą czytać książki, które będą bardzo przygodowe i nie będą za długie i nie będą nudne. O.
Jaką rolę ilustracja pełni w Pani książkach?
Zapytano mnie na spotkaniu, czy Pani robi kolorowe ilustracje. No niestety nie jestem plastycznie uzdolniona, raczej mój materiał to słowo przede wszystkim, ale książki moje są ilustrowane bardzo pięknie, czarną kreską Zosia z ulicy Koci. To ilustratorka Agata Raczyńska, którą uwielbiam za jej poczucie humoru i taką po prostu perfekcję. Jakbym ja umiała rysować, to bym dokładnie tak zilustrowała swoją książkę. To nie zawsze się zdarza w duetach autor-ilustrator. Są też kolorowe ilustracje, bardzo piękne Oli Kucharskiej-Cybuch. Też się spotykamy naszymi wyobraźniami gdzieś na jakimś poziomie wyższym i z tego wychodzą, z tego spotkania piękne dzieła.
Czy książki dla dzieci muszą mieć koniecznie walor edukacyjny, czy po prostu istnieją, żeby bawić dzieci, rozśmieszać, trochę przestraszyć, nauczyć języka polskiego i ortografii?
Myślę, że książki są po to, żeby wspierać człowieka i dużego i małego. Wspierać go w różnych życiowych sytuacjach, bo kiedy czytamy książki, to zawsze po tej lekturze się zmieniamy. Czy mamy lat 5, czy 7, czy 65, to bez znaczenia.
Mówi się o tym, że czytamy coraz mniej książek, ale jak przychodzę do biblioteki, pytam panie w oddziale dla dzieci, jak tam wygląda frekwencja, to raczej nie narzekają. No to gdzie ta prawda jest?
Myślę, że prawda to jak zwykle jest pośrodku. To zależy. Zależy w jakiej grupie wiekowej. Bardzo różnie to wygląda. Młodsze dzieci, to zresztą też widać, jaka energia jest na spotkaniu. Te młodsze dzieci są zachwycone, są, jakby to powiedzieć, takie wciągnięte w cudzysłowie w to, co się dzieje. Chłoną, angażują się, reagują. My często robimy sobie różne takie słowne warsztaty, bardziej słowne niż plastyczne. Coś wspólnie piszemy, tworzymy. Widać wtedy taką energię. Natomiast im starsi czytelnicy, tacy już powiedzmy gimnazjum, no to robi się trudno. Czasem nawet katastrofa. Oni, myślę, mają już znacznie większy wybór kontrpropozycji.
Albo wcześniej jeszcze poznają takie straszne słowo, które brzmi lektura obowiązkowa i wtedy już całą przyjemność czytania książek to zabiera.
Tak, no Bogu dzięki, moje książki nie są lekturami obowiązkowymi i docierają do mnie informacje od czytelników, że im się książki bardzo podobają. No nie musieliby ich w ogóle czytać, bo nie są do tego zmuszani w szkole. Rzeczywiście lektury potrafią zabić czytelnictwo. To jest poważny problem i ta lista, ten kanon, no to jest katastrofa. To ja bym mogła tu długo na ten temat, ale szkoda chyba mówić o tak smutnych rzeczach.
A co na warsztacie teraz u pani?
W sensie pisania?
Tak.
O, teraz,
taka nowość, która
teraz
będzie.
Jestem bardzo zmęczona, bo właśnie w zeszłym tygodniu skończyłam pisać książkę dla młodzieży, trudną. Taką książkę, w której przyjrzałam się patriotyzmowi. W sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, to taki temat dosyć drażliwy. I ja tu jeszcze sobie sytuację utrudniłam, bo pokazałam to przez pryzmat historii, takiej trudnej historii Dolnego Śląska. Pokazałam kobiety. W dodatku jeszcze spiętrzyłam problemy, bo sięgnęłam do tych kobiet, które na ziemiach dolnośląskich żyły bardzo dawno temu, 100-200 lat. Na pewno będzie ona dostępna na początku czerwca. Ma piękną okładkę autorstwa właśnie Oli Kucharskiej-Cybuch, jednej z moich ulubionych ilustratorek, bardzo taka nostalgiczna i symboliczna okładka.
To czekamy na książkę. Dziękuję za rozmowę, mówiła pani Agnieszka Tyszka.
Dziękuję bardzo.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam Elżbieta Wozowczyk-Leszko.